Morz po amerykańsku.
Cześć, w Morsie po amerykańsku, Janek Białostocki.
I Anna Łaszcz.
Dzisiaj zrobimy o Abrahamie Lincolnie, ale zanim to, przytoczmy ostatnie wyniki wyborów, prawyborów, praprawyborów, tak konkretnie w New Hampshire, i z partii Republikanów wygrał Donald Trump, dostał 35%. Na drugim miejscu, wielkie zaskoczenie, gubernator z Ohio, John Kosich, dostał 16%, oraz wielka trójka tych wyborów, czyli Ted Cruz, Bush i Marco Rubio, wszyscy w granicach 11%. Około po stronie demokratów Bernie Sanders wygrywa z Hillary Clinton 60% do 39%. Ciekawostka Joanny Łaszcz była zapowiadana w tym momencie.
A propos właśnie Donalda Trumpa, w poniedziałek w Düsseldorfie niemiecki artysta Jacques Tini w czasie karnawałowej parady zaprezentował kolorowe platformy, to robi corocznie. To są platformy z rzeźbami, które są jego satyrycznym komentarzem do aktualnych wydarzeń na świecie. I między innymi znalazł się tam Donald Trump, który wydziera się na taką małą statuę wolności.
Nie wiem, czy w Stanach miało to taki sam rozgłos jak w Polsce, statua z Kaczyńskim.
Jaka statua z Kaczyńskim? Tam nie było statuy z Kaczyńskim.
No była przecież taka ta figura.
Nie, to nie była statua. Aha, chodzi ci o to, że...
No, tak, statua była... w innym momencie. Nie statua przez wielkie S, tylko przez małe.
Tam była inna postać, tak. Natomiast właśnie tutaj komentarz do tego, co Donald Trump robi. Być może zaraz dowiemy się, co on na ten temat sądzi. A być może nie, bo być może w ogóle go to nie interesuje.
Ja byłem zaskoczony tym wynikiem w New Hampshire. Ostatnia debata, kiedy on tak niechlujnie wdał się w taką kłótnię z Jebem Bushem. Jeb Bush, wiadomo, spokojny, taki ospały lekko. Zaczął być bardziej agresywny, ponieważ musi się bardziej wybić na arenie republikańskiej. No i Donald Trump po prostu w pewnym momencie krzyknął do niego, żeby się zamknął, i został wygwizdany. Zaczął narzekać na osoby, które go wygwizdały. Także wynik w New Hampshire to jest naprawdę niesamowita sprawa.
No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o 16. prezydencie Stanów Zjednoczonych.
Abraham Lincoln, wujek Abe, urodził się w 1809 roku. Z zawodu był adwokatem, a konkretnie adwokatem ze wsi. No i cóż, pracował w swoim zawodzie bardzo długo. W 1836 rozpoczął praktykę adwokacką. Jak to taki trochę Jerzy Waszyngton, który musi zacząć się reklamować na jakiejś konkretnej arenie i musi się wybić, żeby zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych w końcu na końcu, zaczął robić takie ciekawe przewroty pieniężne, ponieważ on, długi innych osób u siebie, stwierdził, że okej, to jednak nie dodam ci tego dodatkowego procenta. Zaczął bronić osoby w sądach, które zadłużyły się w bankach, i przez to on zyskał taką opinię Honest Abe, czyli uczciwy wujek Abe. W każdym razie w tamtych czasach w Stanach dochodziło do wielu sprzeczek. Jedną z takich sprzeczek, w której wykazał się sprytem, najpierw zaproponowano mu pojedynek na pistolety, ale że wujek Abe był wysoki i łatwo go było trafić, to stwierdził, że o wiele lepszy będzie pojedynek na szable. A że Abraham Lincoln był bardzo wysoki, jeszcze ten cylinder mu później dodawał, ten słynny cylinder, stwierdził, że najlepszy będzie pojedynek na szable, a dodatkowo na końcu, no cóż, areny, można by powiedzieć, postawimy dwie belki. Jeżeli ktoś przekroczy tą belkę, to przegrywa, tak żeby nie musiał zabijać swojego przeciwnika. Do pojedynku nie doszło, bo kiedy przeciwnik zobaczył, jaki zasięg ma Abraham Lincoln z szablą jeszcze w swoich długich rękach, to stwierdził, że chyba jednak podziękuję i te finansowe kwestie, które miały zostać w ten sposób rozstrzygnięte, po prostu zdecydują, że to ja jestem ci winien te pieniądze, a nie ty mi. W związku z tym, że w wiosce, której starł się najbardziej znany przez tą serię swoich adwokackich wyczynów, później pomyślał, że najlepiej będzie wystartować w wyborach do Senatu w Illinois. I było to w 1858 roku. Abraham Lincoln, od razu powiem, że przegrał te wybory. I przegrał je z Douglasem. Douglasem, który był nazywany niskim olbrzymem, ponieważ był bardzo niski i bardzo gruby. Był wtedy w partii demokratów, a Abraham Lincoln jeszcze wtedy w partii Whigów, z której później bardzo wielu członków przeszło do tej partii republikańskiej, bo te lata XIX wieku to są właśnie lata, w których powstały dzisiejsze partie republikanów i demokratów chociażby. Tak tam właśnie się uformowały i były zupełnie odmienne od tych poglądów, które dzisiaj reprezentują. To zdecydowanie częściej demokraci byli po stronie niewolnictwa niż republikanie, co dzisiaj, jeżeli musielibyśmy wybierać kto raczej, to byśmy wybrali republikanów.
Czyli po prostu to się zmienia i warto o tym pamiętać.
No, partie, które mają 150-letnią historię, tradycję, no, myślę, że faktycznie mają jeszcze szansę. Przez co przegrał Lincoln? Ponieważ on był świetnym mówcą. On, mimo że tam w Illinois to różnie bywało, jeżeli chodzi o niewolnictwo i tak dalej, to on przegrał przez leki. W związku z tym, że panuje taka opinia, pogląd, że Abraham Lincoln miał depresję, miewał napady agresji. I czasami te napady agresji zdarzały się podczas debat. Właśnie kiedy był Lincoln versus Douglas i zdarzały mu się napady agresji, gdzie na przykład rzucił krzesłem w jakiegoś człowieka na widowni, który wygwizdał jego wypowiedź, tak? Po czym siadał, opamiętywał się, brał tabletkę. Ta tabletka nazywała się niebieska masa, ale w związku z tym, że ta niebieska masa, wtedy niezwykle popularna, zrobiona z jakichś ziół, grzybów i z Merkurego, który jest powszechnie uznawany za toksynę, za normalną truciznę. W małych dawkach to wpływało bardzo na jego mózg. Po tych przegranych wyborach stwierdził, że więcej nie będzie brał tego leku i polepszyło mu się zdecydowanie. Także takie przygody medyczne też Abraham Lincoln miewał.
Nie wierzcie lekarzom za wszelką cenę, jeżeli chodzi o branie leków, bo czasem jednak te leki nie skutkują albo skutkują właśnie odwrotnie niż miało być to, niż to było
no wiesz,
zamierzone.
Ale dostać coś od lekarza dzisiaj, a dostać 200 lat temu.
To tak swoją drogą. I no właśnie. A propos właśnie tego agresywnego jego zachowania, tak myślę, że w sumie to Donald Trump wcale taki agresywny nie jest i naprawdę tutaj jest bardzo łagodnie.
Może Donald Trump też po prostu niedawno zrezygnował z niebieskiej masy.
Albo po prostu to jest jego taktyka, a nie efekt uboczny stosowania leków.
Dzisiaj jesteśmy z płytą Dolly Parton. Z powrotem wraca w nasze progi Dolly Parton z jej starszej płyty, ale za to jak fajnej. I masz losowanie od 1 do 10.
8.
8, czyli Rockin' Years Dolly Parton.
To be my man,
and I'll fulfill all your fantasies.
I guess we're promising a lot, but for now it's all we've got,
and I'll stand by you through our rocking years.
Rocking chair.
Your friend,
I'll be your lover
until the end. There'll be no other,
and my heart has only room for one.
Yes, I'll always love you,
and I'll always be here for you, and I'll stand by you. Rocking years, rocking chairs, rocking babies.
love me, that's all I'll ask of you.
And I'll stand by you through our rocking years. Rocking chairs, rocking babies, rock-a-bye, rock of ages, side by side.
Plakaty to jest jeden z głównych elementów kampanii wyborczej, prekursorów marketingu politycznego. A Abraham Lincoln miał najwięcej zdjęć, jak na tamte czasy, w historii całego państwa. Nie, że mu robiono najwięcej zdjęć, ponieważ nie było takiej mobilności aparatów, ale on najczęściej po prostu pozował do zdjęć. Lubił to robić i przez to, jak wyglądał na zdjęciach, udało pozbyć się jego wzrostu. Przez to, że chociażby fotograf zapinał mu kołnierzyk i podwyższał do góry, specjalnie, żeby skrócić mu szyję. Później, kiedy już został prezydentem, to się stało. Jakaś kobieta namówiła go do tego, żeby zapuścił brodę. Przez to jeszcze trochę ukryje twarz i stanie się bardziej pyzaty i nie będzie taki chudy i szorstki, jak wtedy był nazywany. No i niesamowita rzecz się stała. Kiedy dostał nominację Partii Republikańskiej na prezydenta, to było wielkie ogłoszenie wyników i przedstawiono taki wielki plakat z Lincolnem. On tak spadał, jak normalnie w filmach. Spadł i naszym kandydatem będzie Abraham Lincoln. I ludzie tak siedzą na tej sali. I mniej więcej taki pogłos na sali, ponieważ nikt nie wiedział, kto to jest. Głosowali na niego ludzie ze wsi, a że przyjeżdża na taki kongres republikanów od zawsze trochę więcej osób niż tylko ludzie ze wsi. Nikt nie wiedział, kto to jest, ale że miał takie lokalne powiedzenia jak właśnie Honest Abe, uczciwy wujek Abe, to stał się takim po prostu poczciwym duchem tej kampanii. No i nie zgadniesz, kto był jego kontrkandydatem z ramienia demokratów.
Powiesz mi to, na pewno.
Douglas. Ten sam, z którym przegrał wybory na senatora w Illinois.
Historia lubi się powtarzać.
Bardzo lubi się powtarzać, ale nie tym razem, ponieważ Douglas był bardzo ciężkim zwolennikiem niewolnictwa. Mówił o czarnoskórych jako rasie niższej i te aspekty pojawiły się już w czasie kampanii wyborczej. Abraham Lincoln uważał, że powinni mieć te same prawa, które zapewnia im konstytucja. I udało się niewielką przewagą głosów, ale w sumie dostał ich 36% w skali kraju. Abraham Lincoln wygrywa wybory na prezydenta właśnie z Douglasem, kandydatem demokratów, starym znajomym, w którego wyborców niegdyś rzucał krzesłami.
Amerykański sen się spełnił, po prostu taka historia od płucy buta do milionera. Dlatego jest bardzo znany i do tej pory właściwie stał się już takim symbolem Ameryki i prezydentem, o którym nie da się zapomnieć. Myślę, że to też jest ważne, że nawet później, jak już został prezydentem, to tak naprawdę nie zapomniał o tym, skąd się wywodzi, o co walczył. Został takim zwykłym, normalnym człowiekiem, nie człowiekiem, który jest właśnie wyżej innych ludzi, tylko właściwie ciągle na równi.
No i najważniejszy aspekt prezydentury Lincolna to jest wojna secesyjna. Po części można już mówić, że pokątnie to sama nominacja republikańska Lincolna na prezydenta stała się już bezpośrednią przyczyną wojny secesyjnej.
No pamiętajmy o tym, że skoro chciał znieść niewolnictwo, no to ponieważ Stany Północne później faktycznie przyłączyły się do Lincolna.
Unia.
Tak, a południowe, które z tego niewolnictwa żyły, no musiały być przeciw, bo to godziło w ich interesy.
No największe majątki właśnie były z niewolnikami, czy to jakaś bawełna, czy inne plantacje, które po prostu zasilały kieszenie bogatej konfederacji. Ale co ciekawe, jeżeli już mówimy o konfederacji, możemy, zdecydujemy jeszcze dzisiaj, co będziemy robić za tydzień, ale wydaje mi się, że skoro wychodzimy od wojny secesyjnej, to możemy zrobić o fladze konfederacji za tydzień i o konfederacji w ogóle, bo z konfederacją są bardzo ciekawe aspekty połączone, chociażby to, że po stronie konfederacji też walczyli czarnoskórzy i oni nie zawsze byli niewolnikami. Jeden jest taki słynny z Luizjany, który był generałem i dowodził normalnie wojskami Konfederacji i na całkiem równych prawach. Także Konfederacja jest bardzo zagadkowa, jeżeli o to chodzi. No i co się teraz stało? Unia ma swojego prezydenta Abe'a Lincolna. W 61 Stany Południa tworzą Konfederację. Na swojego prezydenta wybrali Davisa, który rezydował w Richmond w Virginii. No i przyjęli zupełnie odrębną konstytucję. Lincoln dążył do utrzymania całej Unii.
To było jego takie największe marzenie i tak właściwie cel. On sam powiedział, że obojętnie, czy będzie zniesione niewolnictwo, czy nie, on chce utrzymać Unię za wszelką cenę.
Za wszelką cenę utrzymuje Unię i tutaj jest moment, w którym pragmatyzm bierze większą część nad ideologią, ponieważ nawet jeżeli w tych stanach Unii, w których zachowało się niewolnictwo, albo osoby, które pełniły funkcje publiczne, czy miały zasoby ogromnych wpływów w terenie, miały jakichś niewolników i prezydent o tym doskonale wiedział, to nie zabraniał im ich mieć. To nie było coś takiego, żeby niewolnicy byli wolni z zasady, tylko niewolnicy są wolni na sztandarach, ale nie zawsze robimy to, co obiecujemy. I w związku z tym, że chciał zachować jak najwięcej wpływów w Unii, pozwalał także w niektórych stanach północy na niewolnictwo. I to jest także taki pstryczek w Lincolnowców, którzy twierdzą, że Lincoln otworzył wszystkich niewolników z niewoli.
Mogę powiedzieć, że tak naprawdę, jeśli chodzi o samą prezydenturę, bo tutaj różne kwestie z tą prezydenturą omawiamy, to on nie panował nad wszystkim, że mimo wszystko tak naprawdę nie we wszystkich dziedzinach stał na wysokości zadania. Przede wszystkim jeśli chodzi o administrację, tutaj każdy minister miał wolną rękę. Jedynym wyjątkiem był minister wojny i częściowo spraw zagranicznych. To też nie było dobre, bo ci ministrowie robili co chcieli, nie było do końca dobrego przepływu informacji i faktycznie tutaj można powiedzieć, że nie było też takiego zgrania i powiedzenia, ja jestem przywódcą, mnie słuchajcie.
To prawda, ale to jest podejście zupełnie inne, ponieważ to, że nie było między nimi porozumienia i to, że nie było między nimi takiego dobrego przepływu informacji, jest czymś spowodowane. A jest spowodowane tym, że Abraham Lincoln, wybierając swój rząd, nie tworzył go tylko z republikanów. Tworzył go także z demokratów, ze swoich przeciwników politycznych. I tak chyba, jeżeli pamiętam, Ministerstwo Skarbu Państwa zostało przyjęte przez demokratę. Także podejście do tematu takie, żeby zagarnąć jak najwięcej głosów wyborczych, żeby zjednoczyć wszystkich, to miało także swoje negatywne punkty, ale oczywiście pozytywne poparcie miał świetne, wygrał drugą turę, w której oczywiście nie brały udziału Stany Konfederacji bez problemu i rozpoczął drugą kadencję 4 marca 65 roku dokładnie.
Ale sobie długo nie porządził.
Długo sobie nie porządził, ponieważ wkrótce 14 kwietnia 65 roku padł ofiarą zamachów podczas konwencji Partii Republikańskiej, śmiertelnie raniony przez fanatyka południa J.W. Butha.
I zmarł nazajutrz, to było 15 kwietnia o godzinie 7.22.
Po jego śmierci wiceprezydent przejął schedę i rządzenie państwem, tak, Andrew Jackson, który później został wybrany na następnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także historia Abrahama Lincolna jest taka pełna pragmatyzmu, ideologii i takiego pośrednictwa między tymi dwoma wątkami.
Tak naprawdę on chciał stworzyć jedną wielką
rodzinę.
Rodzinę. Nie do końca mu się to udało, natomiast był blisko. No ale zmarł jak zmarł, został postrzelony. Był pierwszym w ogóle prezydentem, który został zamordowany. Jak wiemy, nie jedynym. Więc niestety, ale tutaj ta polityka też wpływa na życie zwykłych obywateli. Ci zwykli obywatele tak naprawdę piszą historię. Tak smutno nam się
trochę
zrobiło.
Trochę smutno się zrobiło. To może tak Dolly Parton.
Może.
To Dolly Parton. Skoro już mówimy o Abrahamie Lincolnie, to może He's Alive.
The gates and doors are barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise I heard something at the wall. The gate began to rattle and a voice began to call. I hurried to the window, looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told me where she'd been. She said they moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away. But the winding sheet that wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Oh, something strange had happened there, just what I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if wouldn't be the same. But suddenly the air was filled with a strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. And Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and I just clung to him. Then he raised me to my feet, and as I looked into his eyes, the love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted.
Zanim zdjęcie tygodnia, ciekawostka Joanny Łaszcz, hashtag 2.
Tak, ostatnio myśmy rozmawiali o Super Bowl, o tym, jak 5 milionów dolarów płaci się za reklamę i mam taką moją ukochaną reklamę, która zajęła 10 miejsce wśród najlepszych reklam według rankingu na stronie oficjalnej Super Bowl. I to jest reklama firmy Heinz, w której występują jamniki i ludzie, ale główną rolę odgrywają jamniki biegnące po łące, jamniki ubrane w takie ubranka przypominające hot dogi.
Przypominające? To konkretnie wyglądały jak hot dog.
Dobrze, one wyglądają jak hot dogi i biegną sobie po tej łące na spotkanie z tymi ludźmi przebranymi za majonezy, keczupy, musztardy, chociaż na końcu jest napisane hasło Meet the Ketchups, czyli tak naprawdę ani musztardy, ani majonezy nie powinny tam brać udziału, ale jednak biorą.
ale może w takim razie to keczupy to jest wszystko brane jako taki keczup.
Nie wiem, po prostu dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką tutaj można zobaczyć, jest to, że biegną jamniki, te hot dogi, tak? I ta piosenka, która w tle jest Without You, która jest bardzo znana dlatego, że Mariah Carey na przykład ją śpiewała. Polecam. Minuta albo 30 sekund, w zależności od okoliczności.
Bohaterem zdjęcia tygodnia w tym tygodniu jest Harvey Bernard Milk, urodzony 22 maja 1930 roku. Fotka wykonana w 78. Jest to parada w San Francisco. To w sumie polityk, amerykański polityk, pierwszy mężczyzna, który otwarcie przyznał się do swojej orientacji homoseksualnej, później wybrany do Rady Miasta San Francisco. Polityką, działaniem w LGBT zajmował się około 40 lat. A w związku z tym, że jego historia jest taka, no cóż, podniosła i amerykańska, to musi się skończyć jakąś ekscytującą śmiercią. I tak się też skończyła. Harvey Milk został zamordowany 27 listopada 1978 roku przez innego radnego Rady Miasta San Francisco, Dana White'a.
My dzisiaj wszystkich uśmiercamy po prostu.
Wszyscy dzisiaj są mordowani. A tutaj nawet dokładny opis jest, jak postrzelony, dwa razy w tył głowy. Razem z burmistrzem George'em Mosconem. No.
Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj
a morderca został skazany na 7 lat. Tylko.
Myślałam, że na karę śmierci. Ale ja nie chcę nic mówić, ale dzisiaj są walentynki, a my tutaj po prostu takie tematy. Może na koniec chociaż pożyczymy.
To zapożyczmy może taki
wszystkiego
tekstik,
najlepszego z okazji najlepszego, walentynek.
I tak wiesz, wychodząc z tej historii Harvey'a Bernarda Milka, to kochajcie się wszyscy.
I nie zabijajcie się.
Nie zabijajcie
bo
się.
Bo od miłości do nienawiści jeden krok, więc uważajcie.
Także my bardzo, bardzo romantycznie dzisiaj Morsa po amerykańsku kończymy. I ja się będzie losować ostatnią piosenkę Dolly Parton, chociaż polecałbym szóstkę.
Dobrze, ja ci ufam.
To cześć. Dolly Parton, Silver and Gold. Na zakończenie Morsa po amerykańsku słyszymy się za tydzień z historią Konfederacji. Jan Białostocki
i Anna Łaszcz.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Well, I met an old man walking down the street. His clothes were torn and tattered with sandals on his feet. And I stopped to help him and lend him a hand. He said, I love you so much, but you must understand, silver and gold might buy you a home, but things of this change this old world. soul. And time can't be bought back with silver and gold. His eyes shone like diamonds, and his smile was heaven sent. His hair was long and flowing, and his back was slightly bent. And I knew he knew it, 'cause that day I changed. And as I watched him walk on, I forgot to get his name. He said, silver and gold can't buy you a home. When this life has ended and your time is gone, but you can live in a world where you'll never grow old, and things can't be bought there with silver and gold, and time can't be bought back with silver and gold.
Po amerykańsku.